punkty widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska. Program zrealizuje Jacek Kałczuga, a dziś o zmianach, jakie zapowiada rząd, oczywiście o zmianach w polskiej służbie zdrowia. Od 1 grudnia opiekę nad pacjentem ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. I pytamy dziś, czy te zmiany realnie poprawią sytuację pacjentów. Pytać będę również moich gości. Są dziś panowie, trzej panowie. Doktor nauk medycznych Witold Rezner, prezes Centrum Medyczne Zdrowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bartosz Stemplewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pińczowie, a zarazem przewodniczący Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w Województwie Świętokrzyskim. Witam.
Dzień dobry Państwu.
I naszym gościem jest również Grzegorz Lasak, dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa.
Włączamy już nasz telefon i przypomnę, że dziś mówimy o tym, że od 1 grudnia opiekę nad pacjentem ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. I czy te zmiany faktycznie, realnie poprawią sytuację pacjentów? Czekamy już na telefony od Państwa. 41 200 2020. Ten telefon już do dyspozycji naszych słuchaczy. I to samo pytanie zadaję moim gościom w studiu, dyrektor Grzegorz Lasak. Czy Pana zdaniem te zmiany poprawią sytuację polskich pacjentów?
Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście jest to dobry krok naprzód, jeżeli chodzi o porządkowanie całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dziś mamy taką sytuację, gdzie właściwie finansowanie jest różne, to znaczy stawka kapitacyjna, która jest przekazywana podstawowej opiece zdrowotnej, nie zależy od ilości pacjentów, którzy przybywają w ciągu miesiąca do danego lekarza POZ-u. Stąd też zjawisko przerzucania pacjentów, mówiąc brzydko kolokwialnie, na SOR-y, do izb przyjęć, do innych podmiotów jest zjawiskiem nagminnym. Dzisiaj, jeżeli to będzie od 1 grudnia skoordynowane w rękach podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza rodzinnego, który będzie zainteresowany tym, aby zaopiekować się pacjentem, bo od tego będzie zależało również finansowanie w jakimś stopniu tego podmiotu, który on reprezentuje albo w którym pracuje, to proszę Państwa, nie będzie czegoś takiego, że czy pacjent przychodzi, czy nie przychodzi, pieniądze co miesiąc na konto POZ-u wpływają. Natomiast sytuacja w szpitalach jest inna. Trzeba rozliczyć pacjenta, trzeba go przyjąć, trzeba sprawozdać dokumentację do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nawet teraz w sytuacji, kiedy od 1 października wchodzi system ryczałtowego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. I tak ta sprawozdawczość jest, a więc tu jest ta nierówność. To na pewno poprawi tą sytuację, o której mówimy. Jest to krok naprzód. Nie jest to już kompleksowa reforma. Niemniej jednak ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nasz POZ, który został powołany w ubiegłym roku w listopadzie, funkcjonuje wspaniale. W tej chwili od 1 października nocna świąteczna opieka zdrowotna również przy szpitalach, a więc pacjent nie biega od drzwi do drzwi, nie szuka tej pomocy, tylko ma ją na miejscu. A więc następny dobry krok w kierunku porządkowania systemu. Mam nadzieję, że będą inne.
Bartosz Stemplewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pińczowie. Pana zdaniem to dobry krok w dobrą stronę?
Znaczy, powiem tak, przechodziłem niejedną reformę i najlepiej ocenia się to po jakimś czasie. Jeśli chodzi o stawkę kapitacyjną, zmiana ustawy o POZ-cie, a w zasadzie nowa ustawa nic tu znaczącego nie wprowadza. Nadal stawka kapitacyjna ma być utrzymana. Chcę dodać, że ta stawka kapitacyjna jest od 97 roku, czyli od początku, i różne rządy w tym czasie były i każdy rząd tą stawkę kapitacyjną utrzymywał jako najbezpieczniejszy rodzaj.
Pieniądze, które idą za pacjentem.
Dokładnie, jako najbezpieczniejszy rodzaj rozliczenia i relacji pomiędzy płatnikiem a POZ-em. No i trzeba by się teraz dokładnie wczytać w projekt ustawy i też projekty rozporządzeń, które już zostały do tego projektu dołączone. I myślę, że w późniejszej części będzie okazja o tym powiedzieć, bo ta ustawa rzeczywiście parę zmian wnosi i będzie kilka tutaj niespodzianek. Czy pozytywnych, czy nie, to w dalszej części chętnie do tego się ustosunkuję.
Witold Rezner, prezes Centrum Medyczne Zdrowie. Czy Pana zdaniem te zmiany, ta opieka koordynowana, że najpierw to lekarz rodziny ma się nami, pacjentami zaopiekować, potem nas ewentualnie skierować do specjalisty, czy to faktycznie poprawi sytuację polskiego pacjenta?
Ja myślę, że te zmiany okażą się w praktyce, ich skutki okażą się w praktyce Natomiast myślę, że już wiele z tych założeń funkcjonowało do tej pory. Wiele z założeń, które są w ustawie zapisane, są już zapisane w dotychczasowych przepisach, między innymi założenia dotyczące profilaktyki. Natomiast ustawa, projekt ustawy i projekty rozporządzeń do tej ustawy wprowadzają kilka takich bardzo ciekawych mechanizmów, które mogą zmotywować personel ochrony zdrowia do tego, aby pewne założenia realizować lepiej.
41 200 20 20. Przypomnę, że dziś pytamy o zmiany, które wprowadzone będą już od 1 grudnia. Te zmiany dotyczą tego, że teraz nad pacjentem ma się zajmować lekarz rodzinny, który go odeśle do specjalisty. Ta współpraca ma również być z pielęgniarką, z położną. Pytamy dziś, czy te zmiany faktycznie poprawią sytuację pacjenta. 41 200 20 20. Czekamy na Państwa opinie. Tutaj już panowie mówiliście, że ma być ta współpraca pomiędzy tymi lekarzami, a czy to nie powinno być tak samo z siebie po prostu, że idziemy do jednego lekarza? Jeżeli ten nas skieruje do następnego, to ci lekarze nie powinni mieć ze sobą kontaktu? Czy potrzebne jest jakieś nowe rozporządzenie, nowy dokument, żeby poniekąd przymusić lekarzy do współpracy między sobą? Dyrektor Grzegorz Lasak.
Pani redaktor, pani powiedziała w swojej wypowiedzi poprzedniej, pieniądze idą za pacjentem. Właśnie nie. Cały problem polega na tym, że przy stawce kapitacyjnej pieniądze zależą od ilości złożonych deklaracji do danego lekarza. Nie zależą od faktu przyjścia pacjenta do lekarza. I tu jest problem właśnie. Jeżeli by pieniądze w podstawowej opiece zdrowotnej zależały od faktu bycia pacjenta w ośrodku zdrowia w danej miejscowości X, od zaopatrzenia tego pacjenta przez lekarza, to ja się zgadzam. Pieniądze idą za pacjentem. Natomiast nie. Załóżmy, że podstawowa opieka zdrowotna POZ ma 3000 pacjentów zapisanych do POZ-u. Do przychodni, ale przychodzi tylko 500. Natomiast pieniądze przychodnia dostaje z 3000. I tu jest cały problem. Jeżeli dostaje przychodnia pieniądze z 3000 pacjentów, a de facto przychodzi w skali miesiąca 500 osób, to co to powoduje? No powoduje to, że szpitale przegrywają konkurencję o lekarza, któremu POZ płaci większą stawkę, o pielęgniarkę, której POZ płaci większą stawkę. I tak to się odbywa na każdym kroku. Dzisiaj największym problemem jest nierówne traktowanie podmiotów wobec prawa w sensie finansowania tych podmiotów. Jeżeli do tego wrócimy i zaczniemy rzeczywiście zasadę stosować, o której pani powiedziała, że pieniądz idzie za pacjentem, to znaczy byłeś u lekarza, to ten lekarz i ten POZ i ta przychodnia będzie miała pieniądze. A jeżeli tylko złożyłeś deklarację, a nie oglądano cię tam 2 lata albo 3 lata, bo tak często bywa, że przez 3 lata pacjenta nie było w przychodni, ale przez 3 lata pieniądze z niego idą, to proszę państwa, to jest klucz problemu. Dlatego, że nie będzie wtedy, tak jak powiedziałem, odsyłania pacjentów do innych lekarzy, na izby przyjęć, do SOR-ów, tylko oni będą zaopatrzeni w ramach lekarza rodzinnego, w ramach POZ-u. To jest podstawowe zagadnienie, nad którym trzeba się zastanowić. I jeszcze tylko powiem jedną rzecz, pani redaktor. Proszę zauważyć, ile jest dzisiaj POZ-ów, przychodni niepublicznych. Dlaczego? Bo to jest dobry biznes, pani redaktor, po prostu.
41 200 20 20, nasz telefon zadzwonił. Witamy i słuchamy. Halo? Słuchacz się chyba nie doczekał, także mamy prośbę o cierpliwość. 41 200 20 20. Ja tutaj wcześniej pytałam, czy to nie powinno być tak, że ta współpraca pomiędzy różnymi lekarzami z różnych przychodni, czy to szpitali, nie powinna już teraz być skoordynowana? Czy potrzebny jest dodatkowy dokument, który właśnie poniekąd narzuci tę koordynację? Dyrektor Bartosz Stemplewski.
W tej chwili też ta koordynacja się odbywa, tylko nieco w inny sposób, ponieważ lekarz specjalista winien przekazywać zwrotną informację do lekarza POZ-u. Natomiast chcę powiedzieć jasno, że w tej chwili dokładnie właśnie pieniądze idą za pacjentem. Dlaczego? Dlatego, że każda deklaracja to dodatkowy pieniądz. Tym więcej w przychodni jest zapisanych pacjentów, czyli deklaracji, tym więcej ta przychodnia otrzymuje pieniędzy. I dalej. Jeżeli lekarze poświęcają dużo czasu i dobrze badają pacjentów, to znaczy, że pacjenci rzadko przychodzą do tego lekarza. To znaczy, że oni na tyle są skuteczni, że większość tych pacjentów jest zdrowych. I właśnie do tego zmierza ta ustawa, żeby premiować takie zachowania, w których będzie efekt się liczył, czyli chodzi o to, żeby nie pacjent biegał codziennie do tego lekarza, tylko żeby on przyszedł wtedy, kiedy potrzeba jest, żeby został na tyle zaopatrzony, żeby nie musiał na drugi, na trzeci dzień przychodzić. Więcej, to ma być premiowane. To już jest w tej chwili próba tego premiowania pomiędzy w różnych badaniach, czy kardiologicznych, czy innych, ale tu myślę, że kolega z przychodni rozszerzy ten temat. Natomiast właśnie do tego się zmierza. Ma jak najmniej wziąć pacjentów u lekarza, bo pacjenci mają być skutecznie leczeni.
I odbierzmy telefon 412-0020-20. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy.
Szanowni Państwo. No troszkę żeśmy wyszli do przodu, bo to ma być dopiero pilotaż. Proszę nie mówić, że to wchodzi od 1 grudnia, bo to będzie pilotaż w kilkudziesięciu podmiotach w Polsce. Natomiast stawka kapitacyjna będzie, natomiast resztę to będzie budżet powierzony na badania, na konsultacje. I właśnie wtedy te pieniądze, jeżeli nie zostaną na to wykorzystane, to OZ będzie musiał zwrócić i w mojej ocenie jest to słuszny krok. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te opinie. Czekamy na kolejne 412-0020-20. Witold Rezner, panie prezesie, pan swego czasu był w Wielkiej Brytanii i tam już taki model funkcjonowania służby zdrowia istniał.
Tak, miałem okazję obserwować to już wiele lat temu, mniej więcej w połowie lat 90. Ten model tam oczywiście był już wiele, wiele lat wcześniej i tamta... Ten model opieki, ta koordynacja leczenia jest już bardzo dobrze ugruntowana. Wygląda to w praktyce tak, że lekarz rodzinny, jeżeli chce skonsultować pacjenta u specjalisty, pisze list do lekarza specjalisty. Lekarz specjalista konsultuje pacjenta i odsyła, jeżeli taki pacjent...
List, czyli skierowanie po prostu.
Jest to nie do końca skierowanie. Jest to tak naprawdę list do lekarza specjalisty, w którym nie tylko, co ciekawe, pisze się o takich aspektach medycznych, ale też podkreśla się w pierwszym zdaniu zawsze takie aspekty psychospołeczne pacjenta. Na przykład mówi, że jest to żywotna pani w wieku takim i takim. Także te listy są dosyć czasami długie, opisują dokładnie pacjenta. Jeżeli pacjent wymaga stałej opieki lekarza specjalisty, to taki pacjent w tej opiece pozostaje. Natomiast jeżeli pacjent może wrócić pod opiekę lekarza rodzinnego, wraca pod tą opiekę z takim listem zwrotnym, gdzie lekarz specjalista dokładnie opisuje wytyczne dotyczące postępowania, jego sugestie. I również wtedy, kiedy ja to obserwowałem, istniały telefony, teraz prawdopodobnie już weszły bardziej nowoczesne metody komunikacji między lekarzami, ale ta komunikacja rzeczywiście była. Co więcej, jeżeli na przykład było w danym ośrodku lekarza rodzinnego była większa liczba pacjentów, która wymagała konsultacji na przykład chirurga, to wtedy taki chirurg przyjeżdżał do tego ośrodka na przykład dwa razy w miesiącu i tych pacjentów konsultował. Także tamten model jest rozwinięty i był rozwinięty całkiem dobrze, aczkolwiek również rozmawiając z pacjentami, z takimi zwykłymi ludźmi, też pewna krytyka takiego modelu skoncentrowanego na lekarzu rodzinnym dała się zauważyć, dlatego że na przykład tacy zwykli pacjenci...
To za chwileczkę tak. Właśnie powiem o tych negatywach, natomiast widzę, że już mamy kolejny telefon, więc odbierzmy i posłuchajmy opinii kolejnego słuchacza.
O?
Tak, słuchamy.
Proszę Panią, ja mam takie dwa zapytanka. Kto będzie przyjmował, jak lekarz wyjedzie? To jest jedno. I drugie, czy będzie przyjmował, bo mam małe wnuki, i czy będzie pediatra? I czy będą prosić z oddziału? Czy chętnie te panie doktorki przyjdą tam? Bo tutaj na pogotowie, jak się poszło, to jednak był i pediatra, i naprawdę było inaczej.
Dziękujemy za telefon 412-0020-20. Przypomnę, że dzisiaj pytamy o to, czy ta skoordynowana opieka nad pacjentem, czyli pacjent idzie do lekarza rodzinnego w podstawowej opiece zdrowotnej, w przychodni, potem kierowany jest do specjalisty, jest też zaopiekowany przez pielęgniarkę, przez położną. Czy takie rozwiązanie, takie zmiany realnie poprawią sytuację pacjentów? 41 200 2020. Tutaj nasza słuchaczka podniosła ważną kwestię. Tutaj pan prezes Rezner przed telefonem mówił o tym, że tam, w sensie w Wielkiej Brytanii, lekarz był gotowy jechać do pacjenta. Natomiast wiadomo, w Polsce nie od dziś brakuje tych lekarzy. Więc jak lekarz pozwoli sobie na to, żeby jechać do jednego pacjenta, to co z pozostałymi, którzy to pacjenci są w przychodniach?
To znaczy, ja mówiłem o organizacji wizyt lekarzy specjalistów. Jeżeli w danej przychodni była większa ilość pacjentów, którzy wymagali leczenia u specjalisty, to wtedy taki specjalista przyjeżdżał do niej. Wiadomo oczywiście, że jeżeli jest to jeden pacjent, no to wtedy ten pacjent jedzie do tego lekarza, do większego zwykle ośrodka.
I odbierzmy kolejny telefon, 41 200 2020. Słuchamy.
Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym się odnieść do wcześniejszej wypowiedzi pana dyrektora Lasaka odnośnie pracy POZ-u i stawki kapitacyjnej. My byśmy, panie dyrektorze, w POZ-ach bardzo chcieli, żeby pieniądze szły za pacjentem, a nie żeby nie było tak zwanego solidaryzmu społecznego. Dlatego, że jeden pacjent z listy przychodzi na przykład 50 razy w ciągu roku do lekarza, a inny faktycznie 2 lata nie przychodzi. Chciałabym też Państwu przypomnieć, że stawka dla lekarza w POZ-cie na miesiąc to jest 12 zł. To nie wiem, czy któryś lekarz w specjalistyce, czy w szpitalu z tych 12 zł wygospodaruje, nawet gdyby pacjent przed raz w miesiącu wykona badanie lekarskie, wypisze receptę, to te koszty, tak trzeba by przedstawić, panie dyrektorze, jak się te koszty mają, a nie to, że po prostu POZ jest może lepiej według pana traktowany niż szpitale.
Dziękuję za opinię. Czekamy na kolejne przez jeszcze kilkanaście minut. 41 200 2020. Adwocem dyrektor Grzegorz Lasak.
Ja tylko krótko do słuchaczki, ale wcześniej jeszcze chciałbym podziękować panu dyrektorowi Staszczykowi, bo poznałem go tutaj po głosie, wypowiadał się również. Proszę państwa, poczujmy się w pewnym momencie chociaż raz pacjentem. Każdy z nas albo był pacjentem, albo będzie. Wiemy, proszę państwa, jak to funkcjonuje. Nie funkcjonuje to dobrze. Jeżeli byłoby tak, jak tutaj pani słuchaczka mówi, nie byłoby takich nadwyżek operacyjnych w funkcjonowaniu POZ-ów. I proszę państwa, ja byłem kiedyś szefem Rady Społecznej Buskiego POZ-u jako wiceburmistrz Buska Zdroju w kadencji 2006-2010. POZ Buski miał 800 tysięcy nadwyżki, 900 tysięcy, 700 tysięcy. Tam nigdy nie było strat, szanowna pani, więc wiemy, o czym mówimy. Proszę mówić szczerze, tak jak to wygląda. Rzadko który POZ przynosi stratę. Gdyby to nie był taki intratny interes, nie byłoby tyle NZOZ-ów w postaci POZ-ów, czyli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, tak zwanych podstawowych POZ-ów prowadzonych w ramach niepublicznych publicznych, jak ja powiedziałem, podmiotów leczniczych. Dlatego, że jest to niezły interes, proszę państwa, a dzisiaj to, co powiedział pan dyrektor Staszyk, jest bardzo istotne. Budżet zadaniowy. Jeżeli będziecie państwo w POZ-ach zlecać badania, z czym jest bardzo oszczędnie robione, bo generalnie niech tam szpital zrobi te badania, niech tam na oddziale zrobią, na izbie przyjęć, na SOR-ze, no bo my musimy zapłacić ze stawki kapitacyjnej, to już jest mniej w naszym budżecie. A jeżeli będzie ten budżet zadaniowy i trzeba będzie zwrócić pieniądze, te, które się otrzymało w ramach stawki kapitacyjnej od deklaracji, a nie zrobiło się ludziom badań, nie zaopatrzyło się w podstawowe rzeczy, to wtedy się pieniądze zwróci. Każdy będzie zainteresowany, proszę państwa, żeby pacjent był zadowolony z przyjścia do lekarza rodzinnego. Dziękuję.
Przypomnę, że jeszcze przez kilka najbliższych minut czekamy na państwa opinię. 41 200 2020.
Punkt widzenia.
I odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Czy ja bym mogła zdementować opowieść pana o Anglii? Ja mam córkę, która jest kierownikiem apteki od 12 lat w Anglii, w miejscowości rzędu 140 tysięcy. I jest tak w służbie zdrowia angielskiej, że najpierw przychodni, zanim przyjmą, to się pytają, czy ten ktoś był w aptece. A w aptece właśnie córka, bo córka ma tylko wykształcenie wyższe, do niej należy jak gdyby zdiagnozować początki choroby i dopiero na tej podstawie jest pacjent kierowany do lekarza. Na przyjęcie na pierwszą wizytę do lekarza pierwszego kontaktu córka czekała 2 tygodnie. Specjalistów tam nie ma. To nie wiem, gdzie pan ten, który opowiadał, że tak jest. W służbie zdrowia angielskiej jest bardzo źle, jeżeli chodzi o lekarzy. I teraz ta miejscowość, w której mieszka córka, czeka na przyjazd 10 lekarzy z Polski. A co do jeszcze na temat tego, jak wygląda współpraca u nas w Polsce. Lekarz pierwszego kontaktu, ja miałam rwę kurczową, zostałam skierowana do neurologa. Neurolog dał mi skierowanie na rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy i mnie odesłał z powrotem do lekarza pierwszego kontaktu. A lekarz pierwszego kontaktu mi się pyta tak, a czy pan doktor to nie wskazał dalszego leczenia, bo tego oczekiwał. Pan tutaj mówi, że panowie robi między sobą, piszą listy o pacjentach. Nie słyszałam, żeby w Anglii, tam gdzie córka mieszka, były pisane listy. Także tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy za tę opinię. 41 200 2020. Doktor nauk medycznych Witold Trezner. Tutaj pan zaczął mówić właśnie o tych negatywach tego systemu służby zdrowia, jaka jest w Anglii. Jakie to są te negatywy?
Tak, ja myślę, że chciałem tutaj oczywiście też zgodzić się z panią słuchaczką, że nie wszystko jest idealnie, tak, i nie wszystko funkcjonuje we wszystkich miejscach tak jak funkcjonować powinno. Moje obserwacje zresztą pochodzą z wielu, wielu lat wcześniej. Tak jak mówiłem, to była połowa lat 90. Obecnie brytyjski system też boryka się z niejednym problemem, tak jak pani tutaj powiedziała, niedobór lekarzy. Natomiast myślę, że niektóre rozwiązania tam funkcjonują naprawdę, naprawdę dobrze i jest się czego uczyć. Też się chciałem tutaj odnieść do kwestii stawki kapitacyjnej, tak? Bo tutaj mówimy, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Ja myślę, że planując działania w ochronie zdrowia, powinniśmy się opierać na, tak jak lekarze powinni się opierać na medycynie opartej na dowodach naukowych, tak samo organizacja ochrony zdrowia powinna opierać się na dowodach naukowych. Jest wiele prac na temat stawki kapitacyjnej i to nie jest tak, że to jest albo dobre, albo złe, tylko te badania pokazują, że ta stawka kapitacyjna spełnia swoją funkcję. Ja tutaj również z panem dyrektorem się zgadzam, że powinna być oczywiście uzupełniona o pewne elementy motywacyjne i to z radością odbieram, że jest w tym projekcie ustawy.
Ale tak już króciutko, bo nam się czas kończy. Czy pana zdaniem faktycznie poprawi się, jeżeli te zmiany wszystkie wejdą w życie, czy faktycznie polski pacjent zyska?
Myślę, że daje to dużą nadzieję na poprawę, szczególnie jeżeli chodzi o budżety powierzone, jeżeli chodzi o budżety zadaniowe, gdzie jest szansa na to, że pewne z zadań POZ-u, które do tej pory były zapisane wyłącznie na papierze, że one zaczną wreszcie funkcjonować. Jak będzie, przekonamy się w praktyce.
Króciutko, Grzegorz Lasak.
Oczywiście podtrzymuję swoje stanowisko, szanowni państwo, pani redaktor. Jest to dobry krok w kierunku uzdrowienia całej sytuacji, uporządkowania systemu ochrony zdrowia i musimy zacząć po kolei, więc podstawowa opieka zdrowotna, lekarz rodzinny, specjalistyka, koordynacja, zwiększenie pracy nadzoru wojewodów, ponieważ zdrowie nie jest elementem samorządowym, tylko jest elementem ogólnokrajowym i wszyscy powinni być zainteresowani, żeby Polacy byli zdrowi, żeby się mieli jak najlepiej i rząd, i samorząd, ale proszę państwa, łatwiej się dogadać będzie 16 wojewodom w Polsce niż ponad 300 starostom w powiatach, więc ten nadzór ze strony wojewodów i koordynacja w zakresie struktury ochrony zdrowia, redystrybucji sprzętu, budowy poszczególnych szpitali, rozbudowy oddziałów, remontów oddziałów powinna być w większym stopniu koordynowana przez wojewodów, co broń Boże tutaj nie absolutnie, bo to zostało w jakiś sposób przeze mnie, przez moich oponentów w jakiś sposób przekłamane, że ja miałem wypowiadać się w ten sposób, że chciałbym powiatom majątki jakieś zabierać. Absolutnie nie. Mówię o dobru pacjenta. Mówię o tym, żeby ta opieka była koordynowana. I to jest dobry kierunek, dobra reforma. Ja jej kibicuję. Byłem zwolennikiem takich zmian i cieszę się, że one wchodzą.
I jeszcze wypowiedź Bartosza Stanplewskiego. Czy pana zdaniem te zmiany idą w dobrym kierunku?
W większości myślę tak, natomiast najbardziej obawiam się właśnie tego budżetu powierzonego, który ma być planowany za 2 lata, ponieważ w tej chwili uruchomiono dopiero pilotaż, który praktycznie kończy się w chwili rozpoczęcia tego budżetu powierzonego. O co tu chodzi? Chodzi o to, że lekarz POZ-u będzie dysponował pieniędzmi na specjalistów i myślę, że w polskich realiach nie jest to dobre. Po pierwsze, dlatego że po co cały czas kształci się tylu specjalistów i mówi się, że ich brakuje. Po drugie, lekarze, pytanie, na ile lekarze rodzinni są gotowi do tego, żeby leczyć na takim poziomie wszystkie choroby, tak jak specjaliści? I trzy, obawiam się, że spowoduje to dużą falę roszczeń pacjentów, że nie będą uzyskiwali takiego efektu jak do tej pory. I na koniec, nacjonalizacji ochrony zdrowia w Polsce mówi nie, absolutnie przychodnie i szpitale powinny należeć do samorządu, tak jak to było od przynajmniej od reformy od 97 roku. Kto nie rządził? I SLD, i Platforma, i PiS. I nikt do tej pory nie był za tym, żeby przekazać to centralnie, dlatego że dzisiaj każdy starosta ma swój problem, a nie jeden wielki problem minister. Tak powinno zostać i mam nadzieję, że tak zostanie.
Jeszcze króciutko, Witold Trezner.
Jeszcze chciałem podnieść taką kwestię, obawę troszeczkę podnoszoną przez ekspertów ochrony zdrowia. Co będzie, jeżeli skończy się budżet na powierzony na specjalistów, na badania? Wtedy kolejki mogą przesunąć się z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tak, do POZ-u. Do tej pory POZ był jakby doskonale na tle innych działów ochrony zdrowia, doskonale dostępnym działem medycyny. Natomiast w momencie, kiedy skończą się budżety, mogą również powstać kolejki w POZ-cie. To jest taka obawa wyrażana przez wielu ekspertów.
Jak będzie, czas pokaże. Oczywiście do tego tematu będziemy pewnie niejednokrotnie powracać. Dziś musimy już kończyć. Dziękuję panom, dziękuję państwu za liczny udział w audycji. Mówię tutaj o słuchaczach, a państwa i naszymi gośćmi tutaj w studiu przy ulicy Radiowej 4 byli Bartosz Stemplewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pińczowie, a zarazem przewodniczący Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w województwie świętokrzyskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor nauk medycznych Witold Trezner, prezes Centrum Medycznego Zdrowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Grzegorz Lasak, dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju.
Również dziękuję. Zdrowia państwu życzę, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska oraz Jacek Kałczuga, który program zrealizował.
Punkty widzenia.